Proszę Państwa, bardzo mi miło, że będę mógł ten panel poprowadzić. Ja myślę, że konwencję postaramy się przyjąć taką, żeby wypowiedzi były każdego z uczestników niezbyt długie, zwarte. Jeżeli będzie czas, to ewentualnie też będą pytania z sali, jeżeli taka potrzeba i ochota z Państwa strony będzie. Faktycznie mamy godzinę 15, więc jest to teoretycznie tego czasu jest mało, ale tak naprawdę na czterech panelistów to myślę, że aż zanadto. Rozpoczniemy oczywiście od pani marszałek. Ja myślę, że kwestia pierwsza to tak naprawdę jaka jest ocena i pani marszałek i ugrupowania, które reprezentuje, ocena roli znaczenia samorządów, zawodów zaufania publicznego i to na dzisiaj i na jutro, czyli tak naprawdę czy nasz udział w debacie publicznej jest wystarczający. Jeżeli tak nie jest, to co można by zmienić? I to pytanie będę powtarzał do każdego z Państwa. Ewentualnie w tym zakresie może się jakaś dyskusja też wywiąże. Proszę zobaczyć, ile może sala nie jest wypełniona, ale pani Alicja van Kogan odczyta listę uczestników. Jak różnorakie środowiska, jak bogate i jak prężne intelektualnie, prawda? I pytanie, czy ten potencjał można jakoś lepiej wykorzystać, albo może już jest wykorzystywany.
Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A odpowiadając na pytanie prowadzącego, no ja jeszcze, proszę Państwa, do niedawna byłam niezawisły sędzia i niezależny sąd. Musiałam się zrzec tego zawodu w związku z objęciem funkcji posła. Skoro tak, no to trudno byłoby uznać, że jestem przeciwna lub jestem oportunistą, jeżeli chodzi o samorządy zawodowe. Jak najbardziej tak, bo są to grupy, w ramach których możemy się spotykać, można dyskutować, wymieniać stanowiska dotyczące poszczególnych zawodów, a są one różnorakie, jeżeli chodzi o zawody zaufania publicznego. Jedne bardziej jako taki zawód znany, drugi nieco mniej, ale wszystkie wokół nas, czyli wszystkie ważne. Istotnym jest, by w ramach swojego samorządu, funkcjonując w ramach tego samorządu, pamiętać, żeby, jak to zostało tu słusznie powiedziane, trochę się nie zasklepić w tej formule funkcjonowania tylko sobie i tylko dla siebie. Wymiana poglądów, wymiana stanowisk, zwłaszcza że te samorządy dotyczą różnorodnej działalności, od lekarza, pielęgniarki, poprzez adwokatów, radców prawnych, komorników, no moglibyśmy tutaj wymieniać mnóstwo, bo jest ich sporo, byłaby czymś złym. Powodowałaby, że zawody te stają się pewną zamkniętą całością, nie pozostającą w relacji z innymi, a zwłaszcza z wymianą poglądów i rozwiązań. Stąd to forum niewątpliwie jest bardzo istotny. Ja jestem w ogóle zwolennikiem dyskutowania, zanim się coś napisze, jeżeli chodzi o prawo. Czyli najpierw rozmawiamy, najpierw wymieniamy poglądy i to zarówno te w dziedzinie teorii, ale i może przede wszystkim te w dziedzinie praktyki. Bo nigdy nie uda nam się stworzyć dobrego prawa, jeżeli będziemy pytać tylko teoretyków. Czyli jeżeli prawo będą tworzyć wyłącznie teoretycy, to będzie to prawo, proszę Państwa, teoretyczne, czyli złe. Bez praktyków, bez tych, którzy doświadczają stosowania prawa, nie uda nam się stworzyć, ja nie mówię, że prawa idealnego, ja nie mówię, że sprawiedliwości takiej, jak wszyscy rozumieją, co to jest pojęcie sprawiedliwości, bo idealne rzeczy nie istnieją, ale na tyle dobrego, by pozwalało nam w ramach istniejącego systemu prawnego, a więc przepisu, ich wzajemnej relacji, ale także interpretacji, bo to jest cały system prawny, nie tylko literalnie brzmiący przepis, funkcjonowanie. Stąd też wymiana poglądów jak najbardziej. Stąd też dyskusja przed stworzeniem przepisów, czy w ogóle od podstaw, czy też ich zmiany jest jak najbardziej wskazana. Dyskutowanie, jak się już coś napisze w projekcie, no jest trochę spóźnione, bo po co ta praca wytężona i silna, by pisać, jak potem musimy usiąść i przedyskutować, czy to, co napisane, jest właściwe. Najpierw porozmawiajmy właśnie w takich grupach, ponieważ prawo jest ze sobą powiązane. To nie jest tak, że stworzymy sobie, zresztą ja Państwu w miarę tej dyskusji pokażę, jakie są wewnętrzne sprzeczności w przepisach. Jeżeli nie wymieniamy tej wiedzy i tego doświadczenia, to tworzą nam się przepisy, które jak zestawimy ze sobą, to proszę Państwa, nie pasują. To po prostu nie pasują. Najzwyklej w świecie są wewnętrznie, nie tylko wewnętrznie sprzeczne, ale między aktami prawnymi jest po prostu sprzeczność. I to powoduje, że bardzo często rodzi się kwestia, no jaki sąd wyda wyrok, tak? Bo tak jest sformułowana treść przepisu jeszcze w koleracji do innych, że różnorodność interpretacji niestety powoduje i różnorodność orzeczniczą. Oczywiście mamy Sąd Najwyższy, który wytycza pewną linię, ale niestety ta różnorodność przepisów, a co za tym idzie złe procedowanie w ich tworzeniu, powoduje, że taki jest stan prawny wynikający z określonego stanu faktycznego. Ja nie wiem, panie mecenasie, ile ja mam czasu, bo ja tak mówić, to ja mogę jako sędzia bez końca o różnych rzeczach.
No, znam się ze stali sądowej już sprzed lat. Także ja myślę, że dziękuję bardzo za tą wypowiedź, która poniekąd też będzie inspiracją dla pozostałych uczestników. To zwrócę się teraz, spojrzę w lewą stronę i zapytam się o ocenę pana posła Wojciecha Szaramy. Jak to wygląda w praktyce? Bo wiadomo, że w tworzeniu prawa tak naprawdę to samorządy nasze uczestniczą, bo jest tryb stanowienia prawa, tryb procedowania ustaw, tryb konsultacji społecznych, prawda? Ale w praktyce, czy samorządy są wystarczająco aktywne i z drugiej strony, czy samorządy są wystarczająco słuchane?
Ja uważam, że są i aktywne, i są słuchane. Czy wystarczająco, no to już jest sprawa pewnej oceny subiektywnej. A więc podzielam zdanie pani marszałek, że rola samorządów, zawodów zaufania publicznego jest bardzo ważna. Nie powinna być ona ograniczana. Jednakże jesteśmy na takim etapie formowania programu gospodarczego, społecznego i początków jego realizacji, że pewne reformy muszą przebiegać w sposób taki dosyć szybki. A więc ja również jestem zwolennikiem dyskusji, natomiast jest kwestia, jak długo ta dyskusja ma trwać. Czy dyskusja nad jakimiś rozwiązaniami powinna trwać rok, pół roku, czy tydzień lub dwa tygodnie. Niektóre decyzje muszą być podejmowane w taki dosyć sposób szybki. Czasami są one kontrowersyjne, ale sądzę, że generalnie zmierzają ku osiągnięciu jakiegoś dobra wspólnego. Samorządy zawodowe, ich funkcjonowanie czasami może się Państwu wydawać, że jest w sposób niewystarczający doceniany przez rządzących, ale tak nie jest. Pewne decyzje są podejmowane w sposób szybki. Czasami pewne rzeczy powinny ulec zmianie, powinno się jeszcze raz przemyśleć pewne sprawy, ale sądzę, że jeśli by się czasami taki w mediach pojawia się taki zarzut, że te samorządy zaufania publicznego, że ich zdanie jest lekceważone, nic podobnego, naprawdę nie. Są przyjmowane pewne rozwiązania prawne, które mają służyć nam wszystkim.
Dziękuję bardzo. Teraz zwrócę się znowu w prawą stronę do pana posła Wójcika z Platformy Obywatelskiej, bo rok temu jeszcze, rok z okładem, Platforma sprawowała władzę i też były zarzuty samorządów no tożsame, prawda? Że pewne decyzje były podejmowane z pominięciem samorządów albo bez wysłuchania tej argumentacji, która była. Czy teraz, po tym roku czasu, kiedy Państwo są w opozycji, prawda, nastąpiła się jakaś refleksja, że może wtedy trzeba było robić troszkę inaczej?
Ja się z panem mecenasem nie zgadzam. Aha, to znaczy tak na wstępie, przepraszam, ja mam problem z uchem od kilku dni. Wiem, że na sali jest laryngolog, dlatego biorę udział w debacie i czuję się, że jestem, czuję się medycznie zaopiekowany. W każdym razie, gdybym mówił zbyt cicho lub zbyt głośno, bardzo proszę o jakieś sygnały.
Będę mówił głośniej.
Słucham? No panie doktorze, niestety, ale to te problemy wracają, prawda?
Ale posłowie po to przyszli.
O nie, ja jestem zdrowa, bardzo przepraszam.
Wracając do tematu, ja oczywiście też chętnie wysłucham Państwa opinii. Jeszcze jedno ucho mam sprawne, ale W każdym razie, jeżeli chodzi o zarzuty, które były formułowane wobec Platformy i PSL-u, poprzedniej większości parlamentarnej, ja myślę, że to raczej był zarzut tego, że myśmy zbyt wolno pewne rzeczy realizowali. To był zarzut tego, że bardzo często wiele ustaw długo negocjowaliśmy, ten proces legislacyjny trwał strasznie długo od jakiejś publikacji, jakichś pierwszych założeń i tak dalej. Ja mówię to może mniej w oparciu o współpracę z samorządem zawodowym, bardziej na przykład o kwestie, które nas wszystkich dotyczą, czyli na przykład konsultacji ustawy metropolitalnej. Przecież myśmy tyle lat konsultowali ustawę metropolitalną tylko dlatego, że nie było zgody ze strony samorządów, zgody ze strony samorządów miejskich, samorządów wojewódzkich, innych samorządów, w związku z czym ten proces konsultowania przeciągał się w nieskończoność. I tutaj mogę zrozumieć pana posła Szarama, kiedy mówi, że jest taki moment, w którym należy podjąć decyzję i powiedzieć, wchodzimy w coś albo nie, tak, żeby nie przeciągać dyskusji w nieskończoność. Natomiast na pewno w tym podejmowaniu decyzji rola samorządu zawodowego powinna być bardzo, bardzo istotna. W poprzedniej kadencji, i to był taki obyczaj parlamentarny, który funkcjonował od zawsze właściwie, odkąd ja pamiętam, ale uważaliśmy go za coś oczywistego. Kiedy wpływała ustawa do Sejmu, to ta ustawa była przesyłana do konsultacji i na ogół 30 dni, nie na etapie konsultacji rządowych, ale na etapie konsultacji już wewnątrz Sejmu, marszałek kierował taką ustawę do korporacji samorządowych, kierował taką ustawę do Sądu Najwyższego, do innych instytucji z prośbą o zasięgnięcie opinii i dopiero po tych 30 dniach, po to, żeby wszystkie podmioty miały czas na zajęcie swojego stanowiska, dopiero po tych 30 dniach odbywało się pierwsze czytanie. I w tym pierwszym czytaniu my już dysponowaliśmy opiniami ze strony między innymi samorządów zawodowych po to, żeby się przygotować do pierwszego czytania i już w pierwszym czytaniu artykułować pewne wątpliwości podnoszone przez praktyków. Dziś niestety ta dobra praktyka została zupełnie zaniechana. Często jest tak, że ustawa wpływa do Sejmu w poniedziałek, a już w środę odbywa się pierwsze czytanie. W związku z czym to są sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. To jest jednak zbyt szybkie tempo prac, bo ono uniemożliwia merytoryczne przygotowanie się do prac zarówno wszystkim uczestnikom życia publicznego, takim jak samorządy zawodowe, jak i posłom, którzy uczestniczą przecież w tych debatach. My jesteśmy w Sejmie też, żebyście Państwo wiedzieli, sprofilowani. Mamy swoje działki, za które odpowiadamy. I oczywiście posłowie, którzy odpowiadają za poszczególne dziedziny życia i poszczególne dziedziny legislacji, śledzą to, co się dzieje, o czym jest dyskusja w rządzie, o czym jest dyskusja w innych gremiach. Natomiast mimo wszystko często jest tak, że ten ostateczny kształt projektu, który do nas wpływa jako projekt, często nie przedłożenie rządowe, tylko przedłożenie poselskie, no bardzo odstaje od tego, co wcześniej było negocjowane. I to jest niestety nowość tej kadencji, to zaskakiwanie nas rozwiązaniami, zaskakiwanie nas projektami. Dlatego tutaj też troszkę nie zgodzę się z panią marszałek, nie wszystko da się ustalić wcześniej. Bardzo ważne zadanie dla samorządu zawodowego to jest to, żeby podczas całego procesu legislacyjnego być aktywnym, uczestniczyć, włączać się w tą dyskusję, rozmawiać z konkretnymi posłami, którzy zajmują się tymi tematami w komisjach, rozmawiać z posłami komisji, przychodzić na posiedzenia komisji sejmowych po to, żeby artykułować swoje wątpliwości, dlatego że to prawda, że prawo nie zawsze jest tworzone przez teoretyków, ale często jest tworzone z perspektywy państwa, a nie zawsze państwa jako całości, jako Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast nie zawsze uwzględnia tą perspektywę osób, które rzeczywiście to prawo będą stosowały, czy będą pod to prawo po prostu podlegały. Dlatego ważny jest państwa głos i moim zdaniem powinien być wysłuchiwany. Ja myślę, że będziemy na ten temat jeszcze rozmawiali, więc też mam pewne uwagi takie praktyczne związane z pracą legislacyjną do państwa i do tego, w jaki sposób samorząd moim zdaniem powinien w procesie legislacyjnym uczestniczyć, ale myślę, że to na...
To za chwilkę, jasne. No to teraz w takim razie przechodzimy do pana posła Grzegorza Długiego, bo myślę, że reprezentuje nowe ugrupowanie, podobnie jak Nowoczesna w parlamencie, ale też ciekawa refleksja, bo państwo macie spojrzenie no, świeże i dalej idące czasami niż inni parlamentarzyści. No i też pytanie o to, jak pan mecenas, pan poseł wyobrażał sobie taki standard stanowienia prawa, jak ocenia to, co sposób stanowienia prawa wcześniej i sposób stanowienia dzisiaj, no i jakby to miało wyglądać w kontekście też oczywiście udziałów naszych samorządów.
Dziękuję bardzo, panie dziekanie. No ja zacznę od tego, że tak trochę symptomatyczne są te schorzenia dwóch tutaj moich kolegów, bo to, że jest problem ze słuchaniem zarówno u poprzedniej władzy, jak i u obecnej władzy, to nie jest kwestia schorzenia. To jest coś, co mają od początku i to nie da się tego wyleczyć, obawiam się. Dlatego należy tutaj raczej prosić chirurgów o usunięcie, a nie tracić czasu na żadne inne zabiegi. To tak trochę żartem oczywiście, jako że wszyscy jesteśmy tu jednak troszeczkę regionalnie związani i wszyscy czujemy odpowiedzialność za siebie, więc z tym chirurgiem to oczywiście, no, a może nie do końca żartowałem. Rola samorządów jest dość specyficzna. Musimy brać pod uwagę, że samorządy nie są po to, aby się zajmować samym sobą. Tak, ja mam na myśli akurat, znaczy najlepiej znam samorząd adwokacki siłą rzeczy, ale nie tylko. Natomiast rolą samorządu jest to, aby zapewnić odpowiednią jakość swojego środowiska po to, aby zabezpieczyć tych, którzy odbierają pracę tego samorządu, klientów, usługobiorców, pacjentów itd., itd. I taka jest główna rola. I problem polega na tym, że władza, nie tylko ta obecna władza, ale władza od dłuższego czasu po prostu tego nie rozumie. Traktuje samorządy troszeczkę jako przeciwnika, który przeszkadza w takich czy innych działaniach. I to powoduje, że tą rolę samorządów stara się jednak każda władza troszeczkę zepchnąć na bok, zepchnąć na boczny tor. Przypominam, znowu wrócę do samorządu adwokackiego i radcowskiego, bo to w jakimś sensie jest podobna rola. W ciągu ostatnich 10 lat te samorządy zostały, albo przynajmniej usiłuje się zniwelować tylko do poziomu jakichś tam postępowań dyscyplinarnych i to też tylko niektórych, bo najchętniej ministerstwo by to całkowicie przejęło. W tej chwili mamy trend w niektórych samorządach w drugą stronę, bo do tego chciałem właśnie tak naprawdę dojść. Najważniejsze jest, na ile samorządy są w stanie swoje interesy w pozytywnym tego słowa znaczeniu, są w stanie przedstawić w sposób jasny i dojść z nimi nie tylko jak już się coś stanie, czyli jak zostanie taki czy inny problem stworzony przez władzę, bo ogólnie no, w tej chwili mamy ciągle jednak to napięcie między władzami. Nie chcę to sprowadzać do obecnej władzy, tylko szerzej. Między władzami a samorządami. Proszę zwrócić uwagę, że gdy nastąpiło pewne przerysowanie przez lat trwające w zawodzie adwokackim, to reakcja władzy i to zarówno z inicjatywy PiS-u, ale wykonane przez PO, zostało no prawie że zniszczenie samorządu adwokackiego i długo potrwa, zanim uda nam się odbudować jego pozycję. Teraz mamy do czynienia z drugą stroną. Tak, widzimy, że pewne zabiegi samorządu, tutaj chyba są obecni, aptekarskiego, propozycje ustawowe, jakie są przygotowywane, zmierzają z kolei do tego, no, że nastąpi swoisty monopol, coś, co zabiło kiedyś, w cudzysłowie, samorząd adwokacki i teraz właśnie cierpimy z tego powodu, że wahadło przechyliło się w drugą stronę. To ostrzegam tutaj, że samorząd aptekarski może teraz dojść do tego, bo te propozycje ustawowe, które są, abstrahuję od tego, że są antyrynkowe i nie są nastawione na klientów i pacjentów, no to mogą doprowadzić do tego, że za parę lat nastąpi przechylenie wahadła w drugą stronę. Także ten wpływ samorządów na władzę jest potrzebny i musi być, ale to musi być wpływ, tak jak pani marszałek powiedziała, spokojny i rzeczowy. I ja tego nie odczuwam, to znaczy nie widać specjalnie, aby w cudzysłowie lobbyści tak naprawdę zabiegali w sposób szeroki o to, aby pewne rozwiązania wprowadzać, które pomagałyby poszczególnym samorządom zawodowym, szczególnie zawodów zaufania publicznego, aby tworzyć razem lepszą wspólną rzeczywistość. Widzimy bardzo wycinkowe działania, takie bardzo egoistyczne, natomiast nie widać działań takich szerszych, które by nam troszeczkę pomogły. A władza jak to władza, na nią nie można liczyć. Władza ma swój interes. W tej chwili jest raczej pomysł centralizacyjny. Myślę, że dla samorządów lokalnych, a co dopiero zawodowych, miejsca tam za wiele nie widać. Wobec tego teraz prawdopodobnie będziemy się wszyscy przygotowywali, aby bronić swoich pozycji, a nie aby je rozwijać. Natomiast bez dyskusji i bez próby właśnie wspólnego działania wszystkich samorządów, właśnie w tej linii, że samorządy są po to, aby zabezpieczyć jakość naszych usług, a tą jakość można tylko zabezpieczyć, jak ten samorząd jest, a nie jest tylko nazwany, że jest takim samorządem. Wobec tego świadomość idei, świadomość roli jest tym, co potrzeba. No prawdopodobnie tutaj no, nie chcę za daleko pójść, bo za blisko siedzę pana posła Szaramy i nie chcę oberwać w tej chwili, chociaż wiem, że gwałtowny nie jest, jeżeli chodzi o fizyczne reakcje. Natomiast musimy jednak myśleć o tym, że pewne porozumienie, takie, które proponuje właśnie to forum, które bardzo cieszę się, że powstało i że nie jesteśmy, że jesteśmy razem w tym trendem z centrami, innymi centrami w Polsce, więc zarówno Łodzią, jak i Warszawą, że to będzie jakaś możliwość wypracowywania porozumienia, bo pewne interesy różnych środowisk są wspólne. Pewne interesy są wspólne, a nawet tożsame, wobec tego mamy w tym interes, co nie oznacza, że on będzie zawsze w tym samym kierunku szedł. Natomiast jeżeli my wypracujemy pewne wspólne rozwiązania, to mamy co zaprezentować później tak zwanej władzy, niezależnie od tego, jak ta władza będzie chciała to wykorzystać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przed sobą mam uchwałę, którą myśmy podjęli jako Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Ja myślę, że to jest też to, co się pojawia troszkę w Państwa wypowiedziach, ale też warto o tym mówić, że nasze interesy, co pan poseł powiedział przed chwilą, nie są takie same, bo każdy reprezentuje inny zawód i specyfika każdego zawodu jest inna, aczkolwiek dzięki temu, że spotykamy się, to ja mogę zrozumieć to, co usłyszę od kogoś właśnie na temat problemów jego zawodu, zagrożeń, które niosą zmianę ustawy i mogę go poprzeć dzięki temu, że go wysłucham. I problem polega na tym, że uczymy się wzajemnie słuchać i szanować i tego chyba w takiej skali ogólnokrajowej brakuje, że wszyscy unikamy słuchania innych, każdy chce mówić, słuchać nikt nie chce. Myśmy w ramach naszych spotkań, bo to Państwu tylko przekażę, że żeśmy podjęli uchwałę w obronie raz tego zapisu konstytucyjnego, artykułu 17, który mówi o samorządach zawodów zaufania publicznego. Dzisiaj będziemy, wcześniej mówiliśmy także o bezpieczeństwie wykonywania naszych zawodów, ale także pochylić się dzisiaj chcemy nad kwestią tajemnicy zawodowej zastanawiam się nad następującą rzeczą, czy w ocenie pani marszałek na przykład w oparciu o to, co pani słyszy na wiejskiej, co w kuluarach się mówi, jest zagrożenie jakieś dla artykułu 17, czy są generalnie takie pokusy, aby w tym zakresie coś majstrować. Chociaż wiadomo, że do tego jest potrzebna ta większość konstytucyjna, której nikt dzisiaj nie ma, ale czy takie sygnały kiedyś do Państwa dochodziły? Czy komuś ten samorząd przeszkadza?
Pani Zienkania, odpowiem na to pytanie. Jeszcze wrócę do tej poprzedniej kwestii, bo to nie jest tylko, proszę Państwa, przedstawianie własnego stanowiska w momencie, kiedy...
Przepraszam, bo taki moment, że było dobrze słychać, a teraz jak gdyby to znowu usiadło.
Teraz słychać dobrze mnie?
A mnie?
Bo ja mam lepszy mikrofon.
Tak był, ale mam nadzieję, że mnie słychać, a jak nie, to będę... Ale ja po prostu mówię głośniej, dlatego. Ale jak gdyby wracając jeszcze do tego poprzedniego... Spokojnie, ja myślę, że Państwo mnie słyszą. Natomiast powiem o jednej ważnej kwestii. To, jak dzisiaj procedujemy prawo, to jest jeden temat. I wszyscy Państwo wiecie, jak to wygląda. Te projekty nie są rządowe, bo one wtedy wymagają pozyskania opinii. Tak to jest w regulaminie. Natomiast są projektami poselskimi, które zwalniają. One są napisane w rządzie, natomiast nie są jako rządowe, bo wymagają wtedy właśnie opinii i konsultacji, tylko przesyłane są do Sejmu jako projekty poselskie, które tego po prostu nie wymagają. To po pierwsze. Oczywiście bardzo ważne przy uchwalaniu jest to, żeby kiedyś wreszcie decyzję podjąć. To nie może trwać w nieskończoność, ale musi być bezwzględnie poprzedzone dyskusją. Panie dziekanie, zapytał mnie pan, czy my wiemy, co będzie. No o to pytają mnie wszyscy, również sędziowie, komornicy. No nie wiemy. A dlaczego nie wiemy? Bo proszę Państwa, nie ma konsultacji. Te projekty nie rodzą się nigdzie w rozmowie, w dyskusji, tylko tworzą je rządzący. No tak to po prostu w większości wygląda. Czego się możemy spodziewać? Ja nie spodziewam się niczego dobrego, biorąc pod uwagę ustawy, które się ukazały. No chociaż, proszę Państwa, ustawa o policji, ustawa o prokuraturze, no czy ktoś konsultował, ja nie słyszałam, żeby ktoś konsultował ustawę o prokuraturze. Ja nie słyszę, proszę Państwa, żeby ktoś konsultował ustawę o ustroju sądów powszechnych. Ja tego nie słyszę. Nie mam żadnej informacji, wprawdzie sędziowie nie mają takiej korporacji, jak macie Państwo, ale też mają swoje gremia, które je reprezentują, stowarzyszenia, mają swój samorząd sędziowski. Nie ma, proszę Państwa, nie ma takiej dyskusji. Nie toczy się rozmowa o tym, jak dana ustawa miałaby wyglądać. W związku z tym, to nie jest tak, panie mecenasie, panie pośle już w tej chwili, przepraszam, że mamy tylko dyskutować przed wejściem, przed wprowadzeniem projektu do Sejmu. Bo to nie o to chodzi, że tylko w tym momencie dyskutujemy. My cały czas pracujemy, bo przecież nie wszyscy należą do korporacji zawodowych, do samorządów zawodowych. Nie wszyscy są prawnikami. Dużo osób zupełnie ma inny zawód w Sejmie. W związku z tym ten proces dyskusji trwać powinien przez cały okres procedowania. To niejako tak powinno w tej sytuacji jak gdyby tworzenia prawa wyglądać. Natomiast to, co chciałabym powiedzieć i co uważam za istotne z Państwa strony. Ja Państwa proszę, żebyście z nami to prawo tworzyli, żebyście zwiększali swoją aktywność, bo to nie ma polegać tylko na tym, że Państwo opiniujecie projekty, czyli wpływa projekt do Sejmu, czy też przygotowywany jest projekt rządowy i Państwo wtedy wydajecie opinię, oceniając konkretny projekt. To Państwa inicjatywa, Państwa działanie, wskazywanie na to, w jakich kierunkach zmiany powinny nastąpić, czego Państwo oczekujecie, jest takim sygnałem dla władzy ustawodawczej, w jakim kierunku te zmiany, czy w ogóle projekty powinny się ukazywać. No, w przypadku rządu, który te projekty przygotowuje przede wszystkim. W związku z tym ja nie skupiałabym się, chociaż to jest istotny element, czyli opiniowanie projektów, ale bardziej nacisk położyłabym na Państwa inicjatywę w działalności, jeżeli chodzi o wskazywanie na zmiany w istniejącym systemie prawnym. Bo to Państwo przez swoją wiedzę teoretyczną i wiedzę praktyczną wskazujecie na te kierunki. Bez takiej aktywności ten proces procedowania będzie trochę kadłubowy. Dlaczego? Dlatego, że to będą tylko sygnały płynące ze środowiska, a nie wprost wyartykułowane niewłaściwe elementy istniejącego stanu prawnego, a co za tym idzie, nie w sposób jasny i precyzyjny przedstawiony kierunek zmian, czy nawet propozycji rozwiązań. Państwo znacie się na swojej dziedzinie, lekarze, pielęgniarki, prawnicy na swojej dziedzinie, w związku z tym to artykułowanie własnego stanowiska, kierunków zmian, propozycji tych zmian powinno następować stale, ponieważ prawo jest zmienne. W związku z tym, że zmienia się rzeczywistość, prawo nie jest nauką statyczną, ono też ulega zmianie, może nie tak jak medycyna, gdzie z dnia na dzień dzieje się nowe, czy w dziedzinie leków, ale jest zmienne. W związku z tym, jeżeli będą Państwo aktywnie uczestniczyć w tej sferze wskazywania kierunków, wskazywania propozycji, zanim się cokolwiek zacznie dziać, to tutaj postrzegam chyba największą aktywność samorządów i największą potrzebę Państwa zaangażowania. Bo bez Państwa informacji i wskazywania tych kierunków, no, ustawodawca cóż może, wymyślać własne rozwiązania. Ale to Państwo powinni wskazywać na te właśnie potrzeby. Stąd ja większy nacisk składę nawet nie na te konsultacje, które już w trakcie procedowania, choć one są bardzo istotne, ale na to działanie przed, na to stałe dążenie do poprawiania prawa. Ja bardziej upatruję, dla mnie to jest istotny element wagi samorządów i ich roli w tworzeniu prawa.
Dziękuję pięknie. Pani Marszałek wywołała taki temat, który dla Państwa może jest mniej znany, a dla mnie jest taki znamienny, bo my jesteśmy proszeni o to, aby wykazać większą aktywność. problem jest z tym, co poseł Długi też mówił, żeby to było wysłuchiwane, żeby to trafiało do adresata, żeby adresat przynajmniej wysłuchał naszej argumentacji i powiedział, jest dobra, jest zła, żebyśmy spotkali się z oceną, żebyśmy mogli przekonywać, prawda, żeby ktoś nam dał szansę. Mieliśmy bardzo przykrą sytuację związaną z Trybunałem Konstytucyjnym w tym miesiącu chyba, albo w listopadzie, mianowicie wystąpiliśmy do Trybunału o zbadanie zgodności zapisów ustawy o policji w zakresie, w którym rozszerza się zakres inwigilacji i śledzenia. I Trybunał uznał, że nie mamy legitymacji, żeby taki wniosek kierować osobie pana sędziego Biernata, prawda? Zresztą wielokrotnie pan sędzia Biernat zamykał nam usta i nie pozwalał nam badać zgodności wielu aktów z konstytucją. Także to jest bardzo, bardzo trudne, bo mamy ten instrument w postaci parlamentu, gdzie staramy się oddziaływać. Wiemy, że państwo macie dyscyplinę partyjną i która przeciwdziała pewnym rzeczom. Ja pamiętam jeszcze, no to zaraz się wypowiedzi, ale pamiętam jeszcze pana posła Wójcika, który był na spotkaniu u nas w Radzie Adwokackiej i był jeszcze chyba jeden poseł. I mówiliśmy, dlaczego posłowie naszej ziemi, ziemi śląskiej, nie mogą wspólnie dla interesów tego terenu wspólnie występować i wspólnie pewnych inicjatyw przedstawiać, prawda? No i padła odpowiedź, już nie pamiętam, kto to powiedział, a może pamiętam i nie chcę powiedzieć. W każdym razie powiedział jedną rzecz, że jest dyscyplina partyjna, która w tym momencie tak naprawdę uniemożliwia takie wspólne inicjatywy. I pytanie do pana posła Wojciecha Szramy właśnie, czy to można zmienić, czy jest możliwe, aby oddolnie, bo nie tylko, my nie tylko jako środowiska różne zawodowe mamy swoje wewnętrzne problemy, ale jako region także. I dlaczego nie ma możliwości, aby też posłowie z danego regionu jakieś wspólne inicjatywy mogli budować?
Ja tak szczerze powiedziawszy, to nie przypominam sobie jakiejś inicjatywy dla Śląska dobrej, w której byśmy nie mieli tego samego zdania.
Żebyście państwo wykreowali, żebyście spotykaliście się jako grupa posłów tego regionu. Prawda? Mi chodzi o taką grupę roboczą tutaj na Śląsku. Ilu? Mamy kilkudziesięciu posłów, więcej chyba, prawda?
No to jest kwestia trochę techniczna, trochę polityczna, bo powstała grupa posłów województwa śląskiego, no ale wyście chyba do tej grupy nie przystąpili, tak? To jest takie pytanie czysto techniczne.
Chyba trzy grupy powstały posłów z województwa śląskiego.
No, ale powstała, no rzeczywiście. Kiedyś było tak, że była jedna grupa posłów z województwa śląskiego. Poprzednio chyba szefem tej grupy był pan poseł Tomczykiewicz. Myśmy do tego należeli. To wiecie państwo, no to działa tak trochę na takiej zasadzie rzeczywiście jakichś takich wybranych, bardzo dobrych projektów, dlatego że no pewne różnice polityczne są i one są zupełnie naturalne. No po to wyborcy dokonują wyborów między poszczególnymi partiami, żeby mogły one realizować swój program. Natomiast jeśli chodzi o województwo śląskie, no to jeszcze raz powtarzam, że ja tutaj takich jakichś zasadniczych różnic zdań nie widzę. Jeśli chodzi o ustawę metropolitalną, mamy wszyscy to samo zdanie od wielu lat. Jest kwestia tylko przeprowadzenia tejże ustawy. Na ten temat można rozmawiać. Ja tutaj mam troszkę odmienne zdanie niż pani marszałek co do tego, w jaki sposób powinny powstawać projekty uchwał, projekty ustaw, a więc środowisko zawodów zaufania publicznego, między innymi środowisko adwokackie, i powinno być tym środowiskiem, które dokonuje pewnej oceny, żeby te akty prawne były jak najwyższej jakości. Natomiast my jako Sejm, jako politycy musimy realizować pewną wolę suwerena, wolę naszych wyborców, wolę Polaków. Nie ma innego wyjścia. To, że trzeba było doprowadzić do zmian w prokuraturze, czy trzeba doprowadzić do zmian w sądownictwie, jest zupełnie oczywiste. Z jednej prostej przyczyny, bo ludzie oczekują, że będą zapadały wyroki szybciej, że będą one sprawiedliwsze, a komornicy, że będą te wyroki potem w sposób szybki i skuteczny egzekwować. No, jeśli chodzi o prokuraturę, tutaj było to stosunkowo najprostsze do zrobienia, dlatego że tam obowiązuje hierarchiczny sposób podporządkowanie. Natomiast efekty już widać. No, część prokuratorów przeszła z pracy kierowniczej, gdzie kierowano mniejszymi grupami, przeszli do pracy, nazwijmy to frontowej, i są już pewne efekty. No, sprawy są szybkie. szybciej zamykane. Cofnięta została...
Proszę podać nam przykład, panie pośle.
Słucham?
Proszę nam podać przykład, bo tak wszyscy słuchamy tego, co pan opowiada. Przepraszam, panie dziekanie, ale proszę nam podać przykład.
Wiecie
przykład,
państwo co?
No,
ja podam przykład prosto z brzegu. No, w sprawie Piniora, żeście przez rok były stosowane środki operacyjne, były przygotowywane zarzuty i tak dalej i nic się nie wydarzyło. Tutaj się wydarzyło. Oczywiście to od oceny sądu zależy, jak ta cała sytuacja, zresztą bardzo przykra, się skończy. Natomiast przykład jest zupełnie ewidentny. No. No po co przez pół roku były stosowane środki operacyjne i człowieka i całą jego ekipę senatora i jego biuro poselskie przesłuchiwano? Po co? Żeby to w szufladzie trzymać? No nie, no musiał prokurator coś z tym zrobić i dobrze, że zrobił. Mógł albo umorzyć to postępowanie, albo w jakimś kierunku pójść i przedstawić zarzuty. I teraz od sądu, sąd szybko podjął decyzję, że nie będzie aresztu i ja myślę, że ta sprawa będzie toczyła się bardzo szybko. Próba wprowadzenia kontradyktoryjności w sądach uważam, że było błędem. No. Oczywiście dla środowiska adwokackiego byłaby to super sprawa, gdyby sędzia się przesłuchiwał, a adwokaci prowadzili cały proces. Dlatego, że byłoby większe zapotrzebowanie na dobrych adwokatów. Ale chyba państwo sami ze swojego doświadczenia wiecie, że w procesie karnym to by był zabieg chybiony. Doprowadziłoby to nas do modelu włoskiego, gdzie sprawy nie trwałyby już przez kilkanaście lat, ale przez kilkadziesiąt. A więc tutaj ustawodawca musiał również zareagować i przywrócić jakąś taką ewidentną po prostu sprawiedliwość w tychże sądach. Inaczej tego nie możemy w tej chwili wyegzekwować, bo nie jesteśmy na takim etapie jak w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, gdzie można społeczeństwu coś takiego, taki eksperyment, coś takiego zaserwować. A więc te zmiany, szybkie zmiany są konieczne i jestem przekonany, że one przyniosą dobre efekty, bo w moim odczuciu już przynoszą.
Znaczy, jeżeli można, to tylko krótko odnośnie tego procesu kontradyktoryjnego, który miał być, to co nam zafundowano, ten produkt końcowy, to nie był proces kontradyktoryjny, to była proceza. To tak naprawdę i tak ten sędzia mógł dalej kierować procesem, mógł dopuszczać dowody. Także pytanie, czy ten krok do tyłu, czy był dobry, czy nie był dobry, trudno powiedzieć. Wiemy jedno, że mamy teraz w procesie trzy procedury, w zależności od tego, na jakim etapie jest proces i jakoś z tym sobie, ale to się wszystko jakoś tam uporządkuje. Znaczy, powiem tak, że jeżeli miałbym oceniać jako praktyk funkcjonowanie sądów i prokuratury, to ja uważam, że jeszcze nie widać coś, żeby coś się zmieniło, ani na lepsze, ani na gorsze, z czego się też cieszę oczywiście, że nie jest, na pewno nie pod kątem funkcjonowania oczywiście, to z drugiej strony powiedzmy sobie zupełnie szczerze, że brakuje nam też jednej rzeczy jako praktycy. Chcielibyśmy też być przynajmniej zapytani, jak my to widzimy. Ja nie mówię, że ja mam rację, bo to nieprawda, że muszę mieć rację, ale chciałbym być wysłuchany, chciałbym być przynajmniej być podmiotem tej debaty i chciałbym, aby ktoś powiedział, może faktycznie ma pan rację, się na tym pan pochyli, bo czasami to, co państwo też mówili, że rozumiem, że decyzje czasami muszą zapadać szybko, szanuję to oczywiście, ale dobrze byłoby też jednak ludziom tłumaczyć, bo czego się każdy... I to pewnie jest zgoda wszystkich nas. Każdy z nas się boi arogancji władzy. Władza, która traci kontakt ze społeczeństwem, nie tłumaczy, dlaczego coś robi, prawda? Traci kontakt i to jest bardzo, bardzo niedobre. I wszystko jedno, jaka to jest władza, bo ja mówię ogólnie na ten temat. I tu też chcielibyśmy wiedzieć, jakie jest uzasadnienie poszczególnych decyzji. To, że się nie zgadzamy, to jest jedno. Zgadzać się nie musimy, prawda? A wracamy teraz do pana posła Wójcika i zapytamy się właśnie o te rzeczy, o których pan mówił, rola samorządów, gdzie by można było więcej tego samorządu w procesie stanowienia prawa znaleźć.
Jeszcze to powiem trochę, dlatego że poprzednio pan pytał, panie dziekanie, panelistów o też jakby śląską współpracę.
Głośniej, jeżeli można prosić troszkę.
Przepraszam, to te kłopoty, które sygnalizowałem na początku. Więc tak, pan mecenas pytał o taką śląską współpracę. Moim zdaniem ta śląska współpraca była w poprzednich kadencjach. Ja podam tutaj już kilka razy się pojawił przykład ustawy metropolitalnej. Otóż ustawa metropolitalna obowiązuje w gruncie rzeczy w 90% w takim samym kształcie jak ta ustawa metropolitalna, którą planuje rząd. Natomiast rząd nie wydał do obowiązującej ustawy rozporządzeń, tylko zamierza na nowo uchwalić obowiązujące przepisy. Szczerze mówiąc, to jest absurd, ale nie zamierzam się tutaj kłócić z panem posłem, tylko chciałbym podać to jako przykład, dlatego że ta ustawa w gruncie rzeczy, wszyscy do samego końca byli przekonani, że ona nie ma szans, łącznie z samorządowcami, którzy w pewnym momencie przestali tym się już w ogóle interesować, nawet przestali protestować, dlatego że założyli, że i tak PSL będzie przeciw. Ja pamiętam rozmowy moje z moimi władzami klubu w poprzedniej kadencji, pamiętam rozmowy z kolegami z innych regionów, mniej zurbanizowanych. Ci koledzy mówili, dobra, no ja ci poprę tą ustawę, dlatego że i tak ta ustawa nie przejdzie, bo PSL będzie przeciw. Tylko że ja w trakcie tych rozmów wiedziałem o tym, że ja mam poparcie ze strony śląskich posłów z SLD, z twojego ruchu i wiedziałem, że ci posłowie przekonają swoje kluby. W związku z czym byliśmy w stanie wypracować takie rozwiązania, które nawet przy oporze czy wręcz sprzeciwie koalicyjnego klubu byliśmy w stanie przeforsować właśnie dzięki jakiejś śląskiej solidarności, dzięki posłom, między innymi posłowi Zaborowskiemu, który no, zaangażował cały swój klub po to, żeby wsparł tą ustawę i udało się, tak? W związku z czym taka współpraca z opozycją często się udaje, często wychodzi i da się to robić, tak? I to nie jest tylko kwestia, to nie jest tylko kwestia jakiejś dyscypliny partyjnej. Wiadomo, że zawsze tworzenie prawa to jest pewnego rodzaju gra interesów. Gra interesów pomiędzy partiami, ale także gra interesów w rządzie, gra interesów pomiędzy partiami koalicyjnymi. Akurat w tej sytuacji takiej tego nie mamy, ale prawdopodobnie też jest jakaś gra interesów frakcji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej. W związku z czym ważne jest to, żeby wykorzystywać potencjał współpracy z opozycją wtedy, kiedy to się da zrobić, kiedy to jest konieczne. I do takiego wykorzystania nas jako opozycji, panie pośle, to pana namawiam, jeszcze zakładam, że przez 3 lata będziecie państwo rządzić, w związku z czym myślę, że do jakichś dobrych rozwiązań dla Śląska się państwu możemy przydać. Natomiast wracając do tego, co poprawić, jeżeli chodzi o funkcjonowanie korporacji bądź też samorządów.
Korporacje to tak ma złe konotacje, zdecydowanie.
Rozumiem,
mówmy samorząd.
W każdym razie moim zdaniem, jak tak z praktyki, ostatnich kilku lat na to spoglądam, to proszę zwrócić uwagę, że w polskiej przestrzeni publicznej pojawiło się kilka bardzo aktywnych NGO-sów. Często to są organizacje kilkunastoosobowe z bardzo dobrze wykwalifikowanymi już teraz prawnikami, z dostępem do mediów. To są organizacje pozarządowe, które nie mają zaplecza w postaci całego zaplecza środowiskowego, natomiast to są organizacje, które ubiegają się o różnego rodzaju granty, jak i wsparcie i te organizacje są bardzo aktywne na etapie tworzenia prawa. To są organizacje, które analizują prawo europejskie, ostrzegają nas, co się dzieje, zgłaszają się do komisji wtedy, kiedy jakiś projekt ma trafić do komisji, zabierają głos publicznie. Ja mogę wymieniać nazwy takich organizacji, ale państwo takich jak na przykład Pan Optykon. To jest organizacja, która zajmuje się między innymi prywatnością i to jest bardzo mała, bardzo prężna i bardzo moim zdaniem już teraz licząca się w Polsce organizacja. Z drugiej strony, jak patrzę na korporacje samorządowe, ale mówię tutaj o samorządzie terytorialnym, bądź też niektóre samorządy zawodowe, mam takie wrażenie, że państwu znacznie więcej czasu zajmuje wypracowanie stanowiska w jakiejś sprawie. I państwo po prostu często, szczególnie w tej sytuacji takiego nagłego przyspieszenia, gdzie pracujemy z dnia na dzień, państwo nie jesteście w stanie przygotować jednoznacznego stanowiska. Musicie się przygotować, przestawić trochę z tego trybu takiej powolnej pracy, gdzie praca w parlamencie nad ustawą trwała pół roku, trwała 3 miesiące, gdzie był ten okres, bo ten okres miesięczny, o którym mówiłem, pani marszałek, to jest coś, do czego warto próbować wrócić. To nie są konsultacje rządowe. To jest okres, który był wtedy, kiedy projekt, niezależnie od tego, czy był rządowy, czy był poselski, jeżeli nie miał nadanego przez rząd trybu pilnego, to do wszystkich, do zainteresowanych samorządów zawodowych i do różnego rodzaju instytucji publicznych był kierowany wniosek o zajęcie stanowiska w tej sprawie i marszałkowie do tej pory czekali 30 dni, aż spłyną te opinie i dopiero z podpiętymi tymi opiniami kierowali projekt do pierwszego czytania. Pani marszałek jest członkiem Prezydium Sejmu, to jest mój postulat taki dotyczący przynajmniej próby walki o to, żeby te dobre rozwiązania, które kiedyś obowiązywały, jednak próbować szanować i próbować po tym roku tej kadencji jednak jakoś na nowo zaszczepić w parlamencie. Wiem, że to będzie trudne swoją drogą. W każdym razie to jest taki mój apel o większą szybkość reakcji, to jest po pierwsze. Po drugie, państwo w przeciwieństwie do tych małych organizacji samorządowych macie bardzo często taki problem, nazwijmy to, przepraszam, znaczy ja staram się być zupełnie szczery, ale takiej natury godnościowej. Znaczy państwo macie pełne przekonanie i macie do tego pełne prawo, że za wami stoi duża grupa i że powinniście być dobrze traktowani. I w związku z tym, że powinniście być dobrze traktowani, to jeżeli ktoś nie zaprosi was na posiedzenie komisji, która odbywa się z dnia na dzień, no to odnieście wrażenie, a nie chcą nas tam. W wolicie zadzwonić, nieoficjalnie przekazać jakąś informację, ale nie przyjść na posiedzenie komisji. I to jest bardzo źle. To znaczy trzeba dostosowywać swoje zachowania i również takie zachowania godnościowe, mówię wprost, do sytuacji, w której jesteśmy, a ta sytuacja się zmieniła. Przez 25 lat było inaczej, przez 25 lat proces stanowienia prawa był jednak dłuższy, był rozciągnięty. Oczywiście nie wszystkie propozycje środowisk społecznych były przyjmowane, ale był czas na ich artykułowanie, był czas na rozważanie. Dziś niestety czasu na to bardzo często nie ma, dlatego że ten czas pomiędzy złożeniem projektu a jego pierwszym czytaniem, później pomiędzy pierwszym czytaniem, pracami komisji, a drugim czytaniem jest bardzo krótki. Później po drugim czytaniu właściwie w Sejmie się już nic nie da zrobić, tylko ewentualnie w Senacie można coś tam próbować skorygować, ale to też nie w pełnym zakresie. W związku z czym to jest taki apel o większą aktywność, szybszą pracę i jakby o taką postawę, gdzie jeżeli was nie zaproszą, to i tak szefowie komisji powinni mieć świadomość tego, że i tak tam wejdziecie. I tak jak was nie zaproszą drzwiami, to wejdziecie oknem na posiedzenie komisji, ale wyrazicie swoje stanowisko. I myślę, że o tym powinniście pamiętać, bo niestety to tak dziś wygląda i trzeba dostosować swoje zachowania do tego, co w procesie stanowienia prawa się dzieje. I to może...
To jeżeli można, to ja tylko dwie kwestie odnośnie tej ustawy metropolitalnej. To ja uważam, że to jest porażka Platformy Obywatelskiej akurat, bo mieliście 8 lat, żeby to wprowadzić w życie i tego nie ma.
Ale przepraszam, prawda? Bardzo, to znaczy tak jak wspomniałem, my nie mieliśmy większości, tak, w parlamencie takiej, jaką teraz ma Prawo i Sprawiedliwość.
Mieliśmy no PSL, mieliście.
Który powiedział nie.
Rządziliście, no mieliście pewnie większość.
Nie, nieprawda, mieliśmy PSL, który powiedział nie, tak, w związku z czym nie mieliśmy 231 posłów, żeby ustawę przegłosować.
No nie mówię, ustawy...
Znaczy, dlatego liczyliśmy na współpracę z opozycją.
Ja nie wiedziałem, że byście rządem mniejszościowym, ale to może to nie wszystko wiem.
Nie, ale przepraszam, uchwaliliśmy ustawę, ustawa weszła w życie, po wejściu w życie ustawy wydaje się przepisy wykonawcze, pani marszałek. No nie wydaje się,
no, ale nie wydaje się
przepisów wykonawczych przed...
Metropolii nie mamy. Przed wejściem... Metropolii nie ma, no Ika.
Ale to ja zachęcam do sięgnięcia po ustawę, zobaczenia, jak to wygląda i jakiej natury to były przepisy wykonawcze. To był przepis wykonawczy mówiący o tym, jakie dokumenty samorządy mają przedłożyć ministrowi.
To trzeba było to zrobić, było 8 lat. Tak sobie myślę, nie? Ale to tak, taka uwaga, to taka złośliwość drobna prowadzącego czasami sobie pozwalam, proszę Państwa. I druga rzecz jeszcze, NGOs, nad którymi się zachwycają wszyscy, jakie to są fajne organizacje. Kiedyś te wszystkie organizacje spowodowały jakieś zmiany legislacyjne. Wszyscy wsłuchują tych młodych ludzi, którzy tam działają. Ci ludzie pewnie czasami są bardzo zapaleni, bardzo zaangażowani, ale to są ludzie o średniej wiedzy. Tu są fachowcy. Tu są fachowcy. NGOsy nie mają siły fachowej.
Tak. Oczywiście wierzę, że jeżeli chodzi o organizacje zrzeszające zawody zaufania publicznego, tu są fachowcy. Kłopot polega na tym, że często ci fachowcy...
Nie, ale wy słuchacie...
Często niestety organizacje nie są tak dynamiczne w kontaktach z parlamentarzystami.
Widać to
procesie,
było, jasne.
W procesie legislacyjnym, jak właśnie te małe organizacje. Nie, ja nie mówię o tym, że one są lepsze. Ja przeciwstawiłem to, pokazałem, że...
Ale one lobują skutecznie za rozwiązaniami, które są dla nich skuteczne. Przykład to jest końcówka państwa rządów, ustawa o bezpłatnej ochronie, pomocy bezpłatnej prawnej, tak? Przez sądowe. Ustawa przygotowana, negocjowana z samorządami zawodowymi i w ostatniej chwili minister sprawiedliwości dokłada te pozarządowe organizacje, które biorą połowę punktów pomocy, zabierają radcom prawnym, zabierają adwokatom. Why? Nie wiem. Ja nie wiem, nikt nie wie, dlaczego tak się stało. Nie było żadnego wytłumaczenia. Także z drugiej strony wrzucamy komuś kamyczek do ogródka, a wpierw powinniśmy zobaczyć, czemu my takie dziwne rzeczy czasami żeśmy robili. Ja uzasadnienia nie znam i go chyba po prostu nie ma.
Panie dziekanie, dyskusja bez również krytyki, myślę, że nie ma sensu.
No dlatego tak rozmawiamy, szczerze.
Dlatego no nie zamierzam, jeżeli chodzi o taką praktykę związaną z pracą nad ustawami, dlatego nie zamierzam mówić tylko o samych superlatywach. Mówię o tym, co można zmienić i myślę, że naprawdę powinniście Państwo obserwować,
ja uważam,
w,
nie, bo problem,
w jaki sposób wpływają, panie pośle, właśnie organizacje pozarządowe. I to jest nie
słusznie,
ale
tylko problem jest taki, że nasze panie pośle, nasze interesy akurat są transparentne, bo każdy wie, jakie interesy my reprezentujemy, jakiego środowiska i o co nam chodzi. Jeżeli chodzi o te pozarządowe organizacje, to czasami mam poważne wątpliwości co do transparentności ich działań i chyba wszyscy podobnie na sali. Pan poseł Długi, proszę uprzejmie.
Znaczy ja zacznę od tego ostatniego wątku. No, faktem jest, że NGOsy tak naprawdę są utrzymywane z pieniędzy publicznych, wobec tego ich taka totalna niezależność może być bardzo kwestionowana. Dużym ich plusem jest to, jeżeli są z pieniędzy publicznych, ale różnych pieniędzy publicznych, czyli mają różne koncepcje, różne stanowiska, no to wtedy jest okej, bo mamy różnorodność. Ale no, ze względu na to, że jednak te pieniądze są rozdzielane przez władzę, no to zawsze pachnie tutaj troszeczkę pewną nieufnością i należy to mieć na względzie. Ja jednakowoż kontynuując tą myśl, którą tu pan poseł Wójcik chciał podnieść, nie negowałbym jej, bo uważam, że trzeba iść bardziej bezpośrednio. W Sejmie, poza tym, że są partie, które bardzo przeszkadzają w jakimś rozsądnym dyskusji, bo każą wszystkim wejść w kilka schematów, konkretnie w dwa, i więcej dyskusji nie ma, to jednakowoż niezależnie od tych partii jest jeszcze mnóstwo posłów we wszystkich ugrupowaniach, którzy wywodzą się z danych środowisk. I ja nie widzę, nie jest to nic złego, nic niewłaściwego, jest to coś, co w zasadzie jest zakładane, że tak będzie się działo. Uważam, że poszczególne środowiska powinny po prostu do tych posłów się zwracać z konkretnymi projektami, z konkretnymi rozwiązaniami, czy też z krytyką konkretnych projektów lub rozwiązań. I to nie jest nic złego, jeżeli dane środowiska będą miały swój pogląd, który na przykład no, nie będzie podzielany przez kogoś innego, bo wiadomo, że on będzie w jakimś tam sensie reprezentował tylko interes tego wąskiego środowiska, ale to już jest rola posła, żeby uznał, co z tego powinien poprzeć, a co nie. I to już jest rola posła, o czym też tu już była mowa, aby starał się przekonać i swoje środowisko, i środowisko nie będące jego zapleczem politycznym, aby takie czy inne rozwiązanie wykorzystać. To dotyczy nie tylko prawników, adwokatów, radców prawnych, to dotyczy przede wszystkim lekarzy. Bierzmy pod uwagę, że teraz przed nami jest potężna rewolucja w służbie zdrowia, która jest przygotowywana. Rewolucja, którą ja osobiście uważam za bardzo ryzykowną i idącą w złym kierunku, ale tutaj myślę, że teraz lekarze bardzo powinni się zaktywizować i powinni wywierać nacisk na swoich posłów. Jest wielu posłów, którzy są lekarzami, którzy powinni wiedzieć, co jest najlepsze dla środowiska, czytaj dla pacjenta. To dotyczy też innych środowisk zawodowych, a tak naprawdę byłoby trudno znaleźć środowisko zawodowe, które nie jest reprezentowane w Sejmie, bo przynajmniej pośrednio tak będzie. Pielęgniarki też są dość licznie reprezentowane. Wobec tego należy czasami takich czy innych posłów doprowadzić do pionu, przypomnieć im, po co tam są posłani i pomimo, że są posłami reprezentującymi naród, w cudzysłowie, to się teraz modnie mówi, suwerena jako taki, to jednak trzeba im przypomnieć, że są z danego środowiska i powinni to środowisko rozumieć. Jeżeli nie, to powinni przekonać swoje środowisko, dlaczego takie czy inne rozwiązanie jest wprowadzane. Natomiast bez tej dyskusji, bez tej bezpośredniego lobbingu oficjalnego, że tak powiem. To nie jest lobbing, bo nie o tym mówię. Co do lobbingu mamy specjalne przepisy. Natomiast takie dyscyplinowanie swoich posłów w cudzysłowie uważam, że jest jak najbardziej właściwe, ale również proszę, aby posłowie mogli dyscyplinować poszczególne środowiska, bo ta praca musi iść w dwie strony. I tego brakuje. Czasami jest tak, że jakieś rozwiązanie przez konkretnego posła jest preferowane i w cudzysłowie przemycane, to powinno być jednak szersze. Szczególnie tu zachęcam lekarzy do tego, bo ogromna praca dotyczy lekarzy i pielęgniarek, bo to dotyczy pracy obydwu tych zawodów, prawdopodobnie innych zawodów około medycznych też, aby intensywnie rozpoczęli pracę, bo się szykuje rewolucja, niekoniecznie będzie dobra. Dopóki jeszcze mamy lekarzy w kraju, bo to zdaje się ta liczba gwałtownie spada, więc zanim wszyscy wyjadą, a inni pójdą na emeryturę, to próbujmy jednak rozmawiać i próbujmy wywierać ten wpływ na władzę, na ile on się da zrobić. I to jest kontynuacja myśli tutaj pana posła Wójcika, który powiedział o NGO-sach, ale jestem pewien, że miał na myśli szersze działanie. Cieszę się, że ustawa metropolitalna jednak wejdzie pod nowym sztandarem, ale ogólnie ta, którą pan przygotował, no bo jednak pan poseł Wójcik jest głównym autorem tych rozwiązań, pomimo że one teraz będą pod innym partyjnym sztandarem, ale tak jak mówię, nie partie się powinny liczyć, tylko treści. Wobec tego my na pewno będziemy popierali te rozwiązania, oby samorządowcy też jeszcze chcieli. Dziękuję.
Dziękuję pięknie, pani marszałek.
pan poseł Grzegorz Długi trochę idealistycznie przedstawił sytuację, jak to się w Sejmie dzieje, że macie państwo mówić poszczególnym posłom, jak to się powinno głosować, co jest ważne. No to jest, proszę państwa, idealistyczne wyobrażenie funkcjonowania Sejmu. Tam są kluby, tam jest dyscyplina i tam jest pewna linia.
Proszę mówić o sobie.
Ja nie jestem większość, ja jestem opozycja, panie pośle. I tam jest pewna koncepcja rozwiązania. I cóż z tego, że jesteśmy, ja proszę państwa jestem jednym chyba z dwóch wicemarszałków, którzy należą do komisji. Ja akurat do Komisji Sprawiedliwości, bo sobie nie wyobrażam działania w Sejmie bez przynależności do komisji, bo tam jest tak naprawdę to główne działanie. I cóż z tego, proszę państwa, ja byłam sędzią 20 parę lat, w związku z tym no trochę się nauczyłam tego prawa. I cóż z tego, że na tej komisji mówię, proszę państwa, ale to jest sprzeczne już paltą sześć konstytucję, ale wyciągam akt prawny niższego rzędu i mówię, że jest sprzeczne z przepisem, który jest tam. I widzę po twarzach posłów, już nie będę mówić z jakiego ugrupowania, bo to nie o to chodzi, że oni to wiedzą. Mówią mi to na korytarzu, a jak przychodzi do głosowania, to co się odbywa? Za. Proszę państwa, tak naprawdę, nawet jeżeli będziemy naciskać poszczególnych posłów i mówić im o tym, jeżeli to nie jest pewna koncepcja i linia aktualnych rozstrzygnięć, no to ten pojedynczy poseł niewiele może. Ale państwa zadanie jest w tym, żeby pokazywać nie tylko władzy ustawodawczej, ale także, a może również, a może przede wszystkim opinii publicznej, ludziom, którzy tego słuchają, nie tylko z państwa zawodów, nie tylko z państwa dziedzin, które się tym zajmują, ale ze wszystkich środowisk o tym, jaką państwo macie koncepcję zmian w ochronie zdrowia, o tym, jak macie państwo koncepcję zmian w adwokaturze. O tym należy mówić publicznie, żeby ludzie słyszeli, jaką państwo macie koncepcję, jaką państwo macie linię i propozycję zmian, bo to jest w tym wszystkim ważne. Potem się już pewien proces dzieje, ale jeżeli państwo nie będziecie artykułować swoich stanowisk, swoich przekonań i poglądów i sposobów na rozwiązanie, to to nie będzie słyszalne przez zwykłego Kowalskiego, który chciałby wiedzieć, co myślą lekarze jako swój samorząd o zmianach, co myślą pielęgniarki jako swoje środowisko o zmianach, dlaczego zgłaszane propozycje przez adwokatów są dobre. To tutaj musi być artykułowanie, czyli najzwyklejsza w świecie kampania swoich pomysłów, kampania swoich rozwiązań. Tu jest istotna kwestia. Jeżeli przekonamy jeżeli państwo, panie pielęgniarki, bo widzę, że tu siedzą naprzeciwko mnie, przekonają, że wasz pomysł zmian, to obywatele o tym będą mówić. To obywatele będą się tego domagać, żeby właśnie tak było, bo wskazuje to na elementy, które wskazują na dobre rozwiązanie. Aktywna współpraca w tworzeniu prawa. Proszę państwa, to jest bezdyskusyjne. Nie czekanie, tylko aktywna działalność państwa. I takie forum stowarzyszeń właśnie ma aktywizować w tym kierunku. Aktywnie, proszę państwa. Wyrzucają nas drzwiami, wracamy oknem. Wyrzucają nas oknem, wchodzimy przysłowiowym kominem. Mówimy tyle razy, ile trzeba.
Dziękuję pięknie za podsumowanie. Ja myślę, że teraz też bo czas już nieubłaganie mija. Poproszę pana posła Wojciecha Szaramę o parę słów podsumowania i myślę, że nawiążę do tego, co przed chwilą też mówił pan poseł Długi odnośnie samorządu aptekarskiego, bo tam faktycznie duże zmiany nastąpią, jeżeli chodzi o formę prowadzenia aptek. My jesteśmy laikami i trudno powiedzieć pewnie z pewnego punktu widzenia są to zmiany korzystne, a państwo widzą, farmaceuci, inne zagrożenia i też nie chcę się wypowiadać, pewnie w kuluarach będzie o tym więcej można mówić, jak te zmiany są oceniane, ale pytanie moje jest do pana posła takie, czy inne samorządy też mogą spodziewać się jakichś zmian, bo tu w końcu tych samorządów jest wiele, czy jakieś są procedowane pomysły może w zakresie innych, niekoniecznie prawniczych zawodów, prawda? Bo wiemy na pewno, że już aptekarze te prace są zaawansowane. Czy jakieś inne samorządy też mogą być przedmiotem pomysłów władz?
Więc jeśli chodzi o aptekarzy, to tutaj myślę, że ta ustawa jak najbardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tego środowiska, bo między innymi dlatego ona jest tworzona. Po prostu wielkie sieci dominują ten rynek. Kwestia dystrybucji loków jest coraz bardziej obciążająca dla budżetu państwa, a jednocześnie coraz bardziej absorbująca finansowo dla pacjentów, a więc tutaj te zmiany muszą zostać wprowadzone i sądzę, że to jest ewidentny przykład, gdzie rząd rozmawia i współpracuje z samorządem. Niemniej ja chciałem powiedzieć, że stanowisko pani marszałek, którą ja bardzo szanuję, bo takich chciałbym, żeby takich posłów było w Sejmie więcej, jest bardzo idealistyczne i tak samo jak stanowisko pana mecenasa. No, gdybym nie wiedział, że do wyborów są 3 lata, to bym pomyślał, że jesteśmy 3 miesiące przed kampanią wyborczą. Proszę państwa, na całym świecie systemy polityczne funkcjonują w ten sposób w oparciu, w demokratycznych państwach są to systemy partyjne, no, gdzie realizuje się pewien problem. Pewien program. To, co mówi pojedynczy poseł, to jest rzecz bardzo ważna i bądźcie państwo pewni, że ja nie we wszystkim zgadzam się z tym, co władze klubu czy władze partii postanawiają i to, co już się potem dzieje w Sejmie. Toczy się bardzo ostra dyskusja i w wielu sprawach miałem inne stanowisko, ale potem przychodzi moment nie tyle głosowania, ale moment zajęcia stanowiska, które jest odbierane na zewnątrz. A media uczyniły z Polski, zresztą nie tylko z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, taką czarno-białą tablicę. Nie ma miejsca dla innych kolorów, nie ma miejsca nawet dla szarości. Albo jesteś za, albo jesteś przeciw. Następuje kompletne uproszczenie jakichkolwiek pojęć, jakichkolwiek działań. Ja bardzo chętnie bym się spotkał w telewizji z panią marszałek, czy też na przykład z panem mecenasem i rzeczywiście podyskutował na jakieś zagadnienia prawne o tym, jak przepis powinien wyglądać, jak on powinien funkcjonować. Tylko że to nikogo nie obchodzi, przynajmniej jeśli chodzi o dziennikarzy. Nie ma możliwości, żeby wyjść do społeczeństwa i powiedzieć, o jakim problemie my rozmawiamy, jakbyśmy chcieli to widzieć. Są sprzedawane tak jak programy telewizyjne, tak jak filmy, coraz prostsze rozwiązania, czasami to nie dotyczy tego rządu, ale czasami może nie najmądrzejsze, ale muszą być one formułowane w taki prosty sposób, żeby to dochodziło w sposób jednoznaczny do obywatela, do wyborcy. A więc te kluby parlamentarne i ta dyscyplina musi istnieć, bo jeśli jakiś klub, jakaś partia zaproponuje państwu, że ona będzie realizować swój program później, po wygranych wyborach, a w jego klubie nie będzie, w tym klubie nie będzie dyscypliny partyjnej, to jest utopia. No ja tego nawet nie chcę tego wątku rozwijać, no bo to jest chyba dla wszystkich oczywiste. A więc ja namawiam wszystkie samorządy do tego, żeby brały udział w tworzeniu prawa, a jednocześnie wiem z własnego doświadczenia i z przeszłości, że jest to bardzo trudne, żeby napisać nową ustawę o samorządzie adwokackim, czy też żeby napisać nową ustawę o Narodowym Funduszu Zdrowia na przykład. To się cały czas dzieje. Ten projekt ustawy jest i ja wiem, że on jest w państwa środowisku, jest dyskutowany. Między innymi będę o tym również dzisiaj wieczorem rozmawiał z praktykami, którzy wydają po prostu pieniądze, którzy zawierają z państwem, z dyrekcjami szpitali, placówek służby zdrowia kontrakty. Ta dyskusja cały czas jest. To są podstawowe problemy dla funkcjonowania państwa i tutaj nie jest tak, że komukolwiek zamyka się usta, czy czyjś opinii się nie słucha, a jednocześnie trzeba potem w pewnym momencie dokonać wyboru, bo jak tego wyboru stosunkowo szybko nie dokonamy, to okaże się, że rzeczywiście będzie tak, że lekarze będą musieli wyjechać, a służba zdrowia się zawali. No, trzeba dokonać jakichś rozsądnych, finansowych wyborów organizacyjnych, tak żeby ta służba zdrowia mogła trochę lepiej funkcjonować. I w tej chwili staramy się to robić również z tego, co wiem, na pewno z państwa udziałem.
Dziękuję pięknie. Proszę państwa, ja uważam, że to, co powiedział pan poseł przed chwilą, jest bardzo, bardzo też istotne dla nas, że my też musimy się komunikować jakoś ze społeczeństwem I chyba też telewizja publiczna powinna bardziej dopuszczać do głosu środowiska, które mają coś do powiedzenia. Programy rozrywkowe, sitcomy to chyba nie jest misja telewizji publicznej za nasze pieniądze, prawda? A tych programów edukacyjnych, jak się ogląda telewizję francuską na przykład, czy hiszpańską, jest dużo, dużo więcej. Tych ludzi można jakoś edukować i wszechstronnie pokazywać pewne problemy, które są. A program Rancho czy wybory Miss Polonia na pewno społeczeństwa nie edukują, nie rozwijają i co do tego jest pełna zgoda z panem posłem. Zgadzam się, że tego w telewizji trochę nam brakuje wszystkim. Pan poseł Wójcik, Metropolia, będzie w przyszłym roku? A jak tak, to jak będzie wyglądała?
Znaczy, kłopot jest taki, że żeby była Metropolia w przyszłym roku, wystarczyło wydać formalne rozporządzenie, które określało, jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku i właściwie tyle.
Druga nie, ja rozumiem, ale w pana ocenie, czy będzie i jeżeli będzie, to jak to będzie dla nas w praktyce wyglądało?
Ja mam nadzieję, że będzie.
Czy poczujemy różnicę? Jeżeli tak, to na czym to będzie polegało?
To będzie polegało, znaczy na pewno samorządy dostaną dodatkowe pieniądze na zorganizowanie transportu publicznego przede wszystkim. W związku z czym będzie rzeczywista możliwość przebudowy transportu publicznego w aglomeracji. Ten transport kuleje. Jeżeli porównamy transport publiczny z transportem publicznym w innych miastach w Polsce, to tak naprawdę rozwiązania, które my przyjęliśmy 25 lat temu, tworząc KZK GOP, one się zestarzały. One kiedyś były pięknym Mercedesem, natomiast teraz to jest ten sam Mercedes, tylko że ma już 25 lat i już nie jest tak sprawny jak kiedyś. W związku z czym my potrzebujemy dodatkowych pieniędzy integracji transportu, na pewno, to raz. Dwa, to są kwestie związane z planowaniem przestrzennym. I trzy, to jest możliwość taka najważniejsza przekazywania w przyszłości innych kolejnych zadań właśnie dla metropolii, która ma być takim wspólnym gospodarzem, dlatego że wiele spraw jest załatwianych teraz tylko i wyłącznie w obrębie jednego miasta, a bardzo często taniej i sprawniej mogły być wykonywane na poziomie całej aglomeracji. Dziś nie było nikogo takiego, kto byłby zainteresowany i kto byłby w stanie przejąć wykonywanie takiego zadania. W związku z czym ustawa metropolitalna to umożliwi. To są takie najważniejsze zapisy, które ostały się w tym z uchwalonej i obowiązującej już dziś ustawy, ostały się również w tym projekcie przygotowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tam zostało wprowadzone kilka, moim zdaniem, wątpliwych zmian, na przykład takich, że za tworzenie metropolii będzie odpowiadał prezydent miasta Katowice. Ja jako katowiczanin, taki z dziada pradziada, muszę powiedzieć, że nie bardzo mi się to podoba, bo to w praktyce osłabia Katowice w procesie tworzenia metropolii, ale to jest temat na trochę inną dyskusję. Natomiast no, trzymam kciuki, mam nadzieję, że się ostatecznie uda ustawę metropolitalną wdrożyć, natomiast no, nie rozumiem tego całego zamieszania, to znaczy straciliśmy rok. Od 1 stycznia 2017 metropolia już mogła spokojnie funkcjonować. Rady 24 miast podjęły uchwały wspólne jednej treści o tym, że chcą tworzyć metropolię. Większość z tych miast przeprowadziło konsultacje społeczne, gdzie 90% uczestników opowiedziało się za tworzeniem metropolii w oparciu o obecne rozwiązania. Nie bardzo rozumiem tej gry, którą prowadzi rząd. Kilka miesięcy temu Rada Ministrów podjęła uchwałę, natomiast jak państwo zobaczycie na stronę RCL-u, tam w dalszym ciągu ten projekt jest w przygotowaniu. To znaczy nie został wysłany do Sejmu nawet. Rok się kończy, rok straty się kończy, projekt nie został wysłany do Sejmu. Nie wiemy do końca, co będzie dalej, nie wiemy, jaka gra wewnątrz rządu się toczy, skoro Rada Ministrów coś przyjęła, a pomimo upływu chyba 2 czy 3 miesięcy tak naprawdę nie jest to wysyłane do Sejmu. Więc to budzi moje zaniepokojenie. Prostszym rozwiązaniem było po prostu wydać rozporządzenia, niż na nowo uchwalać obowiązujące przepisy.
Ja mam nadzieję, proszę państwa, że spotkamy się za rok, już metropolia będzie działać, będzie jakość życia wyższa, wszyscy będziemy przy tym stole siedzieli, będziemy zadowoleni, że jest jakiś taki efekt widoczny. Pan poseł Długi, na zakończenie jeszcze parę zdań.
Dziękuję bardzo. Znaczy nadzieję taką możemy mieć oczywiście, ale myślę, że to jeszcze długa droga, bo faktem jest, że na razie baza prawna jest niejasna. Mamy jedną ustawę w przygotowaniu, podość taką samą jak ta, która jest obowiązująca. No i mamy bałagan, także to najpierw ten bałagan pokonajmy. Pan poseł zresztą dobrze wie, gdzie jest opór co do tego, jest on wewnątrz PiS-u, wewnątrz partii rządzącej i to jest właśnie problem z partyjnością, bo wbrew temu, co tutaj pan poseł Szarama powiedział, jest bardzo wiele krajów, te najbogatsze kraje na świecie nie kierują się partyjnością. Przykładem są chociażby Stany Zjednoczone, gdzie decyduje senator i członek Izby Reprezentantów, a nie partia. To partia chce jego w swoje szeregi, a nie odwrotnie. Zupełnie inna rola partii. Czy ktoś wie, jak się nazywa szef Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych? A czy ktoś wie, jak się nazywa szef rządzącej partii w Polsce? Chyba tak. To jest ta różnica. Każdy wie, kto rządzi w Polsce, tak, jest to pan prezes, naczelnik Kaczyński, a nikt nie wie, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych. No bo tam nie partia rządzi, tam rządzi ten, którego ludzie wybrali. I to jest ta drobna różnica. Dlatego należy odejść od tej partyjności. Nie aby... No dlatego właśnie mówię, tam rządzi prezydent, a w Polsce nie. W każdym razie do czego zmierzam? Nie chodzi o partyjność, nie chodzi o niszczenie partii, bo partie są potrzebne i są jednym z elementów, ale są jednym z elementów. Natomiast jeżeli pan Szarama jest w tej fatalnej sytuacji, że musi głosować wbrew swojemu sumieniu, musi głosować wbrew swojemu interesowi, tylko dlatego, że tak partia każe, no to jest tu jakiś błąd w tym naszym systemie. Ja bym wolał, żeby on miał możliwość głosowania zgodnie ze swoją mądrością i swoim sercem, a nie zgodnie z czyimś sercem i z czyimś mądrością. I to bym chciał powiedzieć na koniec, że partie powodują, że mamy zniszczony właśnie dialog polityczny w Polsce, mamy uproszczony, to co powiedział profesor Szarama. On jest bardzo uproszczony ze względu właśnie na tą ortodoksyjną partyjność. Partie tak, ale nie tylko partie. Obywatel powinien mieć możliwość wyrażania się w szerszej formie, a nie tylko w wybieraniu mniejszego zła. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Poseł Szarama był dzisiaj w takiej trudnej sytuacji, bo z jednej strony reprezentował większość, a był w zdecydowanej mniejszości, także to rola była niełatwa.
Panie dziekanie, szanowni państwo, nie jestem w trudnej sytuacji, bo to jest zupełnie proste. No, wykładam tutaj kawę na ławę od samego początku. No, tutaj taki lapsus językowy, bo rzeczywiście czasami mi się zdarza głosować niezgodnie ze swoim interesem, ale właśnie po to, żeśmy się znaleźli w Sejmie, żeby głosować zgodnie z interesem Polski. Jakkolwiek górnolotnie by to zabrzmiało, ale w moim wyobrażeniu zgodnie z interesem Polski, a nie zgodnie ze swoim interesem. Ale o interesie w pewnym momencie też powiedziałeś. Potem tym sumieniem starałeś się to przykryć, ale to wybrzmiało, jeśli państwo słyszeli. Ale to nie jest najistotniejsze w tej naszej tutaj takiej drobnej polemice. Proszę państwa, no, chcemy przeprowadzić zasadnicze zmiany. Czy będzie metropolia, czy inne obietnice wyborcze zostaną spełnione, to zależy od tego, czy będziemy mieli pieniądze. Program 500+ był programem sztandarowym i trzeba go było wprowadzić w życie jak najprędzej, dlatego że to był nasz punkt numer jeden. W związku z tym uzyskaliśmy bardzo dobry wynik wyborczy. To jest zupełnie oczywiste. No. Tak, proszę panią, to jest zupełnie oczywiste, że to była jedna z tych rzeczy, która przyczyniła się do tego, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Dzięki temu programowi do województwa śląskiego wpłynęło w tym roku 13 miliardów złotych dodatkowo. To są olbrzymie pieniądze. Część z tych pieniędzy trafiła, większość z tych pieniędzy trafiła do naszych sklepów, no. Do firm, które na Śląsku funkcjonują. Kwestia kwoty wolnej od podatku to jest kwestia przyszłości, ale też musimy to wszystko zważyć tak, żeby ten budżet wytrzymał. Metropolia to jest dodatkowe 250 milionów złotych z budżetu państwa dla tutaj miast w województwie śląskim. Oczywiście, że zrobimy wszystko, żeby te pieniądze do nas dotarły, ale musi być gwarancja, że one zostaną dobrze spożytkowane. Nie może być tak, że pieniądze rozejdą się między 20 miast, a my z tego nie skorzystamy, bo komunikacja się nie poprawi. No tak być nie może, bo nie ma sensu na to wydawać pieniędzy. A więc ten program, zarówno dotyczący służby zdrowia, jak i wszystkich innych części naszego życia, on będzie systematycznie realizowany, ale zgodnie z rozsądkiem, zgodnie z możliwościami finansowymi państwa.
Proszę państwa, i moglibyśmy tak jeszcze długo, długo, ale bardzo się cieszę, że dzięki staraniom pana prezesa, pana doktora Jacka Kozakiewicza udało się tą pierwszą debatę taką przeprowadzić. Myślę, że co jest najważniejsze, siedzimy przy jednym stole i rozmawiamy. To, że się różnimy, to bardzo dobrze, bo trudno, żebyśmy mieli dokładnie takie same poglądy, ale ważne jest jedno, żebyśmy raz mówili do siebie, dwa, żebyśmy siebie słuchali. I chyba w tym zakresie udało nam się dzisiaj przynajmniej zacząć pewną nową jakość